Radio Wrocław Kultura. Książki. Czyste emocje.
No, tych emocji nie brakowało, zwłaszcza przy okazji Festiwalu Kryminału Ostatniego. Sensacyjny laureat Nagrody Wielkiego Kalibru jest z nami. Dzień dobry, panie Grzegorzu.
Dzień dobry, panie redaktorze, i dzień dobry państwu.
Grzegorz Dziedzic, Żadnych bogów, żadnych panów. To jest książka, która wygrała ten kaliber. My widzimy się, że tak powiem, za pomocą komunikatora. Widzę biblioteczkę za panem, ale kaliber gdzieś leży, gdzieś stoi. Jest.
Jest też kaliber.
Jest kaliber. Chciałem zapytać, czy dało się go tak bez kłopotów przewieźć samolotem?
Zastanawiałem się, w jaki sposób go przewieźć, i przyznam, że pomysł przewożenia go w bagażu podręcznym był dosyć ryzykowny, ponieważ raz, że jest to imitacja garłacza, czyli broń, więc niewprawny celnik mógłby go wziąć być może za broń palną. A poza tym to nagroda dosyć taka ciężka, nie tylko merytorycznie, ale i wagowo, więc można by zrobić komuś krzywdę. Ostatecznie poleciał w walizce w luku bagażowym.
No tak, też kiedyś miałem w ręku kaliber, oczywiście tak po prostu, żeby wiedzieć. A pan zaskoczony był tym laurem, tą nagrodą?
Byłem niezmiernie zaskoczony i chyba nie tylko ja, wszyscy byli zaskoczeni. No, Wojciech Chmielarz na swoich mediach społecznościowych nazajutrz po ogłoszeniu wyników napisał wręcz, że moja wygrana to największa sensacja w całej historii Międzynarodowego Festiwalu Kryminału we Wrocławiu. Także zaskoczenie było chyba z każdej strony, a moje największe.
Widzi pan, ja też byłem zaskoczony już samą nominacją, dlatego że ja interesuję się polskim kryminałem i dość dużo czytam, ale był pan dla mnie nowością i bardzo się cieszę, że jurorzy wydobyli pana z tych 400 ponad premier, które pojawiają się na tym rynku literackim w Polsce.
Dla mnie, przyznam, też było to zaskoczenie, choć no, ja wiedziałem i zdawałem sobie sprawę, że napisałem dobrą książkę i napisałem książkę inną. Także miałem nadzieję na tę nominację. Właśnie z racji tego, że moja książka, akcja mojej książki to jest kryminał retro, taki czarny kryminał retro. Ona się rozgrywa w 1918 roku w Chicago, i to w polskim Chicago. Więc no, jest to tak naprawdę taka przestrzeń do tej pory raczej nieodkryta w polskim kryminale. I przyznam, że kiedy ja natknąłem się w moim researchu i kiedy jeszcze myślałem, o czym napisać książkę, padło na południe Chicago, na tą historyczną Polonię, i stwierdziłem, że tak, to jest strzał w dziesiątkę, ponieważ w takiej atmosferze, w atmosferze tych przemysłowych rzeźni, stalowni, tego industrialnego Chicago, tam mógł zdarzyć się tylko jakiś mroczny kryminał.
Maryjka,
i to się udało.
Maryjka skręcił w prawo z 89 w Green Bay Street. Znad jeziora szła burza, ale była jeszcze daleko, bo choć pioruny waliły gdzieś wysoko w chmurach nad czarną wodą, to grzmotów nie było słychać tutaj, na dole. Maryjka lubił burzę, mimo że te w Chicago nie przynosiły spodziewanej świeżości. Tak zaczyna się ten pierwszy tom trylogii, o której za chwilę państwu trochę więcej opowie autor, a my razem z Neilem Youngiem powiemy hello to Chicago.
When the blues move north to Chicago they came, and I caught some myself in this blind alley and rain. Close to the L with its clattering train, near an ornate theater where I soon will be playing. Soon will be playing. I soon will be playing. Soon will be playing. Mm-hmm. I said hello for you when I saw a stylish girl walking by on the sidewalk with her hair all in a swirl from the wind that was growing at the end of the day. And I wondered what would be coming my way. Oh, what's coming my way? What's coming my way? You know, I've been to Chicago. I was here once before. And the rain kept on pounding outside the stage door. I was singing and drinking with love in my heart. I was younger and stronger while life played its part. Strangers, if we come to know things about each other that come and they go. As friendship is everything, if love is to last, and I have my guard down, and love passes fast. Love.
Radio Wrocław Kultura. Jesteśmy na linii Wrocław-Chicago, a naszym gościem jest Grzegorz Dziedzic, czyli laureat Nagrody Wielkiego Kalibru. Jak mówi sam Wojciech Chmielarz, sensacyjny. Ale widziałem galę i widziałem, jak z entuzjazmem panu bił brawo. To znaczy, że Wojciech Chmielarz, a zna się na literaturze i bardzo często poleca różne powieści sensacyjne, również jest zachwycony tą powieścią. Żadnych bogów, żadnych panów. To pierwsza część trylogii.
Tak, to pierwsza część trylogii chicagowskiej. Ja w tym momencie pracuję nad kontynuacją i mam napisane, myślę, że tak, no, połowę drugiej części, która w zamierzeniu ma ukazać się na wiosnę przyszłego roku. A później będzie jeszcze kolejna część. Być może jeszcze, jeżeli oczywiście seria będzie cieszyła się sympatią czytelników, może pokuszę się jeszcze o prequel, czyli cofniemy się o kilka lat w stosunku do części pierwszej, ale to przyszłość.
No tak, za chwilę opowiemy troszkę o fabule, tyle ile oczywiście możemy zdradzić, ale ja chciałbym jeszcze zapytać pana przede wszystkim, kim pan jest z zawodu i jak się pan skąd znalazł w Chicago właśnie. Rocznik 74, więc to nie jest jakaś emigracja polityczna.
Nie, to nie jest emigracja polityczna, to była emigracja czysto ekonomiczna. Ja wyjechałem do Stanów w 2000 roku i wtedy, być może niektórzy słuchacze pamiętają, wtedy przez Polskę przeszła taka mało przyjemna recesja. No i trochę mi się tutaj ekonomicznie posypało, a że miałem okazję wyjechać do Stanów, ponieważ w Chicago mieszkała już wtedy moja mama. No to skorzystałem z tej okazji. Oczywiście jak większość emigrantów miałem wyjechać na chwilę, troszkę się odkuć finansowo. No i tak już zostało, prawda? 22 lata później wciąż tu jestem i nie zapowiada się, że wyjadę. Natomiast odpowiadając na pana pytanie, ja tutaj jako imigrant, no ja się imałem wielu zawodów, bo zaczynałem oczywiście od pracy fizycznej, pracowałem przy remontach, na budowie, nauczyłem się na przykład kłaść kafelki. Później tutaj ukończyłem studia, pracowałem jako dziennikarz w chicagowskim dzienniku związkowym przez kilka lat i w końcu jako już ukończyłem psychologię, jako terapeuta na początku uzależnień. Obecnie jestem psychoterapeutą. Pracuję w Zrzeszeniu Polsko-Amerykańskim w Chicago.
Czyli na przejście na zawodowstwo literackie jeszcze poczeka pan chwilę.
Tak naprawdę to aż do zdobycia tej nagrody nigdy o tym nie myślałem. Nigdy nie myślałem o tym, żeby żyć z pisania, ale kto wie po zdobyciu tej nagrody i z umową wydawniczą, z dobrym polskim wydawnictwem dużym, nad którą właśnie negocjuję, wszystkie możliwości są na stole.
A jeszcze przykład może być amerykański. W Chicago jednak duża Polonia mieszka i nie tylko Polonia, zainteresowana zapewne tym, co działo się w Chicago w dawnych czasach, dekadę, wiek temu. To może i to jest kierunek także.
Ja myślę, że to jest świetny kierunek, ponieważ w Stanach Zjednoczonych mieszka 10 milionów osób o polskich korzeniach. I od dobrych kilku lat ja obserwuję tutaj taki trend na powrót do tych korzeni, czyli odkrywanie swojej tożsamości, odkrywanie tej swojej polskości. Choćby to było 3-4 pokolenia temu, stało się bardzo modne, stało się bardzo częste. Ludzie chcą się dowiedzieć o tym, kim byli ich przodkowie, jak żyli. Ja myślę, że w takich warunkach przetłumaczenie tego na angielski i wypuszczenie na rynek amerykański byłoby ze strony polskiego wydawnictwa świetnym posunięciem.
Zastanawiam się tylko, jak tego Maryjkę przetłumaczy tłumacz Józef Kwasigroch w rzeczywistości. Nazywa się ten bohater, który otwiera powieść.
To jest taki bohater, który tam się tylko epizodycznie pojawia.
No tak, tak.
Takie książki były już wcześniej amerykańskiej literaturze. Tutaj chciałbym przywołać choćby słynnego chicagowskiego, piewcę Chicago, Nelsona Algrena, który pisał o polskim Chicago, ponieważ mieszkał w polskiej dzielnicy przez całe swoje życie praktycznie. I on z tych takich zawiłości językowo-nazwiskowych wychodził bardzo prosto. Po prostu zostawiał te nazwiska, te imiona, czasem nawet całe wypowiedzi w oryginale, czyli po polsku, no już to niech się czytelnik martwi, co z tym zrobić.
Tak, Kwasigroch zresztą pewno dałoby się, ale to chodzi o koloryt również tych nazwisk polskich. No a może Tarnów będzie następny po tej trylogii, bo w końcu jest pan tarnowianinem. Wiem, że znalazł pan czas, żeby pojechać do Tarnowa teraz, kiedy był pan w Polsce. Choć tak, urodził się pan w Lublinie.
Urodziłem się w Lublinie, ale tam rodzice mieszkali tylko przez pierwsze 3 lata mojego życia. Później przeprowadziliśmy się do Tarnowa i Tarnów to jest moje rodzinne miasto, z nim czuję się emocjonalnie związany i za każdym razem, kiedy jestem w Polsce, staram się choć na chwilę zajrzeć do Tarnowa, przejść się tymi uliczkami, bo to bardzo piękne i klimatyczne miasto.
Może być bohaterem również powieści kryminalnej, bo Lublin, no, zajęty, zdaje się, nie ma sensu wpakować się w poletko Maciejewskiego.
Absolutnie nie ma sensu, tym bardziej, że to też jest zabawna historia, ponieważ cała historia z Nagrodą Wielkiego Kalibru zaczęła się tak naprawdę od postaci Marcina Wrońskiego, który był na tyle uprzejmy, że napisał polecajkę na okładkę mojej debiutanckiej powieści. I po jej przeczytaniu dostałem od Marcina Wrońskiego taką wiadomość na Instagramie. I Marcin Wroński napisał: nominację do Wielkiego Kalibru ma pan w kieszeni. I to był pierwszy, i to było zaraz po tym, jak on to przeczytał, jeszcze przed wydaniem książki. I ja oczywiście bardzo się zdziwiłem, ale teraz po otrzymaniu tej nagrody dostałem kolejną wiadomość od pana Wrońskiego. A nie mówiłem. Gratulacje.
Peaky Blinders w polonijnej wersji, tak napisał Marcin Wroński. To nie do wiary, że debiut, dodaje. No rzeczywiście, to jest duża rekomendacja od takiego autora. Autora, przypominam, tej lubelskiej serii, nie tylko zresztą lubelskiej, o komisarzu Maciejewskim. A od kiedy pan pisze, panie Grzegorzu?
Jeżeli chodzi o powieści, to tak jak wspomniałem, to jest moja pierwsza książka, czyli napisałem jedną i pół. Żadnych Bogów, Żadnych Panów zacząłem pisać w roku 2017, ale że musiałem pisanie połączyć i z obowiązkami zawodowymi, i z różnymi innymi moimi tutaj aktywnościami. Zajęło mi to 2 lata, z czego no, lwią część tego czasu jednak zajął research, ponieważ żeby napisać dobry kryminał retro, no to trzeba się zagłębić w tą historię, trzeba poznać ją tak naprawdę od podszewki. I ten research ja zrobiłem ogromny jeszcze zanim zasiadłem do pisania. Także napisanie tej książki z researchem zajęło mi 2 lata. Myślę, że teraz dużo już o tym dawnym polonijnym Chicago wiem, z drugą częścią idzie już sprawniej, powinno pójść szybciej.
No właśnie, a czy istniał taki sierżant Teodor Rudzki?
Nie. Teodor, przynajmniej z tego, co ja wiem, nikt taki... Istniała osoba o takim nazwisku, ale na pewno nie była policjantem. To jest postać fikcyjna, tak jak większość postaci w mojej powieści. Natomiast w Żadnych Bogów, Żadnych Panów postaci fikcyjne spotykają się też z postaciami rzeczywistymi, prawdziwymi. Oczywiście te postaci prawdziwe przewijają się troszkę jakoś epizodycznie, troszkę gdzieś tam w tle, ale są, jest ich niemało. Także książka ma w ogóle dużo takich smaczków, szczególnie dla miłośników historii, dla ludzi, którzy znają historię Polonii. Tam jest kilka takich, kilka rzeczy do odkrycia, których nie chcę zdradzać.
Parada wiedz, no rzeczywiście kilka postaci, między innymi taki współpracownik, chyba księgowy, a la Capone.
Jake Guzik, tak jest.
O, Jake Guzik właśnie. Bo wie pan, pytałem o tego Rudzkiego, czy to w ogóle było możliwe w tamtych czasach, czy istnieli polscy, czy polskiego pochodzenia policjanci? No pewnie tak, w chicagowskiej policji.
Istnieli, chociaż było ich, no można było ich policzyć na palcach jednej ręki. A to głównie dlatego, że cała machina polityczna, jak i policja, wszystkie instytucje w Chicago 100 lat temu były kontrolowane przez Irlandczyków. Także był nawet taki wtedy, krążył dowcip, że żeby dostać się do policji, jeżeli jesteś Polakiem, musisz zmienić nazwisko na O'Connor i wtedy jest to możliwe. I rzeczywiście tak było. Polacy wręcz zmieniali nazwiska na irlandzkie, żeby dostać się do policji. Także no, w ogóle no, bycie Polakiem w Chicago 100 lat temu to nie była łatwa sprawa. Byliśmy grupą społeczną na samym dnie drabiny społecznej. Dzisiaj byśmy to określili dyskryminowaną, wtedy takiego słowa chyba nawet nie było. Także no, bardzo ciężko było się po tej drabinie wspiąć do góry.
A z drugiej strony pan nawet umieszcza jako jedno z mott w swojej powieści cytat z Fryderyka Trashera: większość chicagowskich gangów to gangi polskie.
Tak, i to było, no, to było niesamowite odkrycie. To był jeden z takich, tak, to był taki wow moment dla mnie, kiedy przeczytałem to zdanie w książce pod tytułem Gang, właśnie słynnego chicagowskiego socjologa Frederica Trashera. Ponieważ my jako grupa etniczna, Polonia, jako grupa etniczna, i to chyba każda grupa etniczna tak ma, lubimy myśleć o sobie w takich kategoriach chwalebnych, prawda, że lubimy pamiętać o dobrych momentach, o momentach bohaterstwa, o momentach takiej bycia razem, kiedy się jednoczymy, prawda, także te wszystkie, ta historia Błękitnej Armii, tych wszystkich zrywów polonijnych, lubimy się tym chwalić, natomiast dużą część naszej historii po prostu tej polonijnej po prostu wyparliśmy i zapomnieliśmy o tym. Nie chcemy pamiętać, że Polacy żyli właśnie w tych najbiedniejszych, najbardziej niebezpiecznych dzielnicach sąsiadujących z rzeźniami, ze stalowniami, że byli tam takim mięsem armatnim tego industrialnego Chicago. To jest to są takie niewygodne fakty, ale prawdziwe, więc no, ja postanowiłem też tutaj je przypomnieć.
Ja chciałbym, żeby autor, zwykle proszę autorów kryminałów o to, żeby opowiedział tyle z fabuły, tak na zachętę, ile może. Ja przyznam Państwu, jestem w połowie książki, jestem ją zafascynowany, ale już nie chciałem czekać na naszą rozmowę, no bo w końcu dziennikarstwo polega na tym, żeby autora, który sensacyjnie zdobywa kaliber, mieć jak najszybciej w programie.
Jak to zrobić, żeby opowiedzieć fabułę bez spoilerów? Spróbuję. Głównym bohaterem jest Teodor...
Nie całą, Krucki. Nawet nie tyle, ile ja przeczytałem.
Dobrze. Ja spróbuję tak to zrobić, żeby nic nie zdradzić. Co nie jest łatwym zadaniem. Głównym bohaterem jest Teodor Rudzki, 27-letni mężczyzna, który w Chicago jest właściwie od dziecka. Wychował się na południu Chicago, w dzielnicy The Bush, przy stalowniach. Tam mieszka jego rodzina. I za młodu, jak bardzo wielu polskich chłopców, no, związał się z ulicznym gangiem i w końcu został jego szefem i trząsł całą okolicą. Natomiast Rudzki po pewnym wstrząsającym przeżyciu postanawia zmienić swoje życie i dostaje się do szkoły policyjnej, skąd trafia pod opiekę takiego swojego protektora, który zostaje jego szefem, kapitana Trotwooda, który obiecuje mu tutaj świetlaną przyszłość w policji. Tak się zaczyna książka, a zaraz później, pierwszego dnia pracy w policji, Rudzki zostaje przydzielony do sprawy makabrycznego morderstwa. Otóż w polskiej dzielnicy ktoś podrzucił zmasakrowane zwłoki bez kończyn, bez głowy. Później okazuje się, że nie jest to jedyna ofiara. Mamy do czynienia z seryjnym mordercą na Chicago, to polskie Chicago, bo to się dzieje w polskich dzielnicach, pada blady strach. No i Rudzki rusza tropem zabójcy, którego prasa nazywa diabłem z Michałowa, jako że Michałowo to od dzielnicy w parafii świętego Michała Archanioła. Co się później dzieje, tego już zdradzić nie mogę, ale obiecuję, że jest dużo twistów, dużo zwrotów akcji. Na pewno nie będziecie się Państwo nudzić.
No i są te postaci z realiów wzięte, są też wydarzenia niektóre, jak pożar na przykład w Chicago, w tych polskich dzielnicach. A w recenzjach pojawia się dość często taka fraza o świeżości. To naprawdę jest duży komplement w kontekście takiego gatunku, jak kryminał historyczny czy retrokryminał, a w ogóle kryminał. Myślał Pan o tym, o tej świeżości, żeby się różnić, choć oczywiście w pewnych ramach? Czy tą różnicą najważniejszą było Chicago?
Ja myślę, że to już jest powiew świeżości, bo tak jak wspomniałem wcześniej, to taka nieodkryta przestrzeń w polskim kryminale. Ja w ogóle mam wrażenie, że Polonia chicagowska, która jest przecież grupą i bardzo liczną, i historycznie no, dosyć już wiekową, to jest w ogóle taka terra nova, to jest nieodkryta przestrzeń. Bardziej w Polsce bardziej funkcjonujemy na zasadzie stereotypów, prawda, że tutaj, o proszę bardzo, przyjechał wujek z Ameryki, ciocia na wakacje, prawda, z portfelem pełnym dolarów i też no, no nie oszukujmy się, no Polonia Szpiegowska nie ma w Polsce najlepszej prasy. Bardziej jesteśmy właśnie synonimem jakiegoś takiego, no troszkę obciachu, co ja osobiście uważam za stereotyp krzywdzący i nieprawdziwy, bo Polonia Szpiegowska ma wiele twarzy i tak naprawdę jest dokładnie odbiciem Polski, tylko w takiej miniaturze w pigułce. Także umieszczenie akcji wśród Polonii Szpiegowskiej już jest czymś nowym. To już był powiew świeżości. Napisanie kryminału historycznego umieszczonego w polonijnych dzielnicach, no to ja w ogóle bardzo się zdziwiłem, że nikt tego nie zrobił. Ponieważ no, są kryminały retro, prawda, słynna właśnie wrocławska seria Marka Krajewskiego albo lwowska. W tym momencie to właściwie każde miasto ma swoje, prawie każde miasto ma swój kryminał retro. A choć nie każde miasto, myślę, pasuje do kryminału retro, prawda? A Chicago, no, czy można sobie wyobrazić lepszą scenerię dla kryminału niż Chicago w latach na przykład 20. XX wieku, prawda? To jest idealne miejsce. Z gangsterami, później z Alem Capone, z tymi wojnami gangów. Czego chcieć więcej?
No, trzeba było Grzegorza Dziedzica, żeby wyemigrował do Stanów i poczuł ten temat. Jeszcze na koniec chciałbym zapytać o inspiracje literackie. Czy ma pan takich mistrzów?
Czy ja mam mistrzów? I tak, i nie. Na pewno kilka książek tutaj zdecydowało, szczególnie jedna, o tej chciałbym powiedzieć. Takim bezpośrednim impulsem do podjęcia decyzji o napisaniu kryminału retro z akcją osadzoną w polskim Chicago była książka Erika Larsona Diabeł w Białym Mieście. Absolutnie wybitny kryminał. Kto nie czytał, to polecam serdecznie.
Może pan powtórzyć tytuł? Diabeł?
Diabeł w Białym Mieście.
Diabeł w Białym Mieście. Zapisujemy.
Erik Larson. I to jest historia też dziejąca się w Chicago, bardzo mroczna, związana z postacią najsłynniejszego chicagowskiego seryjnego zabójcy H.H. Holmesa i jego domu mordów. To jest makabryczna historia, natomiast rzecz dzieje się pod koniec XIX wieku podczas Światowej Ekspozycji Chicagowskiej i to tło jest oddane po mistrzowsku. Także myślę, że Erik Larson ze swoim Diabłem w Białym Mieście to był taki no, niedościgniony wzór tego, co ja chciałem napisać. A poza tym no, ja czytam dużo i przyznam, że kryminały akurat to jest może 1/5 pozycji, które ja czytam. Z polskich autorów, no na pewno mogę wymienić tutaj, jeżeli chodzi o ulubionych, to jest Szczepan Twardo, no to ta jego fraza i to jest mistrzostwo świata. Jakub Żulczyk, jestem od początku wielkim fanem tego autora i bardzo mu kibicuję.
A teraz pokonał Grzegorz Dziedzic Jakuba Żulczyka podczas Kalibru.
No tak się złożyło, natomiast no informacja zwrotna, która tutaj startowała, to książka, to jest świetna książka i absolutnie godna polecenia. Także Jakub Żulczyk, Szczepan Twardoch, jeszcze kilku no, z autorów kryminałów, no, to na pewno Wojciech Chmielarz, ten już chyba ukoronowany król polskiego kryminału, jeszcze kilku autorów amerykańskich. Teraz w Polsce bardzo dużą popularnością cieszy się Don Winslow, też gość Międzynarodowego Festiwalu Kryminału. Także no, jest co czytać, ale też przyznam, że ja czerpię inspirację nie tylko z książek, ale również z filmów i z seriali. Dlatego no, kolejną inspiracją tutaj Marcin Broński na okładce trafił w sedno. Był choćby serial Peaky Blinders, który uwielbiam.
Grzegorz Dziedzic, powiedział pan, jest co czytać, drodzy państwo, żadnych bogów, żadnych panów i będzie co czytać, bo na wiosnę druga część tej chicagowskiej trylogii, która mam nadzieję doprowadzi Grzegorza Dziedzica do tego, że będziemy częściej spotykać się z pańską literaturą w Polsce. Dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Pozdrawiamy Chicago, no to musimy zagrać The Blues Brothers i właśnie tę piosenkę z Chicago w tytule. Dzięki panie Grzegorzu, gratulacje.
Dziękuję raz jeszcze.